Chciałbym kontynuować kazanie na górze Pana Jezusa. Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli otworzyć. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza 5-6. Dzisiaj chciałbym ten werset omówić. I czytamy tam tak. Jezus mówi tak. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tak jest w Biblii Tysiąclecia. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Myślę, że każdy z nas przeżył coś trudnego w życiu, prawda? Czasami jest to związane z urzędem, czasami kiedy włączymy dziennik telewizyjny i naoglądamy się, co się dzieje w Polsce. Myślę, że każdy z nas pragnie tego, żeby w końcu stała się sprawiedliwość, prawda? Żeby w końcu Bóg zainterweniował i coś załatwił, albo w naszym życiu, albo w naszym kościele, albo w naszym kraju. I o tym chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić. Słowo greckie, które tutaj zostało użyte, łaknąć, znaczy być głodnym. Że ktoś jest głodny sprawiedliwości, odczuwa brak jej w Polsce, albo w życiu, albo we własnym kościele czasami. Chcemy, żeby stała się sprawiedliwość w kościele, do którego chodzimy. Słowo sprawiedliwość z greckiego, które tu zostało użyte w tym wersecie, dosłownie można tłumaczyć pragnąć słuszności. Że człowiek chce, żeby się sprawa wyjaśniła. Żeby było prawo w kościele. Żeby była przestrzegana Biblia, a nie zamiatane sprawy pod dywan. Tak? I myślę, że i o tym tutaj Jezus mówi. Jeśli ktoś chce, mówi Jezus, żeby sprawy w kościele były prawe, wyjaśniały się, żeby nie było sytuacji niewyjaśnionych, zamiatanych pod dywan, to Jezus mówi, jeśli masz takie pragnienie w sercu, to będziesz nasycony, stanie ci się. Zobaczcie, Bóg za tym stoi. Jezus Chrystus, który jest głową Kościoła, również Kościoła Baptystów w Polsce, Kościoła w Giżycku Baptystów, nie chce niewyjaśnionych sytuacji w życiu Kościoła. Nie jest tym w ogóle zainteresowany. Jezus Chrystus nie funkcjonuje jak politycy polscy, którzy mówią, dla dobra sprawy trzeba sprawę utajnić. Prawda? Są tak zwane sprawy, że tylko wywiad może o tym wiedzieć, CBA może o tym wiedzieć, ale ty jako zwykły obywatel Polski nie możesz o tym wiedzieć. Słuchajcie, Jezus Chrystus taki nie jest. Jezus Chrystus chce, żeby w życiu Jego Kościoła sprawy były jawne, żeby było wszystko święte i czyste. Jezus nie uznaje zamiatania spraw pod dywan. A tak się czasami dzieje, prawda? I wtedy w życiu zwykłego zborownika, tak mówiąc, zwykłego, chociaż w kościele nie ma zwykłych i nadzwyczajnych, rodzi się gorycz. I człowiek jest rozdrażniony i się zastanawia, czy chodzi do kościoła, kiedy dzieją się rzeczy czasami smutne i sprawy się nie wyjaśniają, tylko komplikują czasami. I są wyciszane. Ale chcę ci powiedzieć na początku tego kazania, że Jezus nie ma takiej postawy. Na świecie są dwie sprawiedliwości. Na świecie, czyli na kuli ziemskiej, na której mieszkamy, są dwie sprawiedliwości. Jest państwowa sprawiedliwość, ludzka, którą ludzie ustalili, i jest boska sprawiedliwość. I to nie idzie często w parze. Co innego jest prawo polskie, a co innego jest prawo Boże. Tak? Rozumiemy to? I tego się czasami nie da połączyć. I kiedy Biblia mówi o sprawiedliwości, nie ma na myśli polskiej sprawiedliwości, państwa polskiego. Pokażę wam, że Biblia mówi troszeczkę o czymś innym niż państwo polskie czy prawo polskie. Czy sprawiedliwość taka ludzka. Jeśli otworzymy sobie list do Rzymian, zaczniemy najpierw od tej państwowej sprawiedliwości, od tej przepisów państwowych, prawa państwowego. List do Rzymian, 13 rozdział, mówi o tym, jakie powinno być podejście nas, ludzi wierzących, do prawa państwowego, polskiego prawa. 13 rozdział listu do Rzymian, tych fragmentów jest więcej. Podobny fragment jest w liście do Tytusa też. W pierwszym liście Piotra, ale ja przeczytam jeden fragment z listu do Rzymian, 13 rozdział od 1 do 5 mówi tak. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Czy to oznacza, że nasz premier i obecnie rządząca koalicja jest od Pana Boga? Że sam Bóg jest po stronie PO i PSL-u? Nie, ten werset o tym nie mówi. Ten werset mówi o tym, że nie ma władzy w Polsce, której Bóg nie zatwierdził. Że żadne wybory nie zaskakują Pana Boga. Tak? Rozumiemy to? Że czy będzie rządziło PiS, SLD, czy jaka innakolwiek partia, to nie zaskakuje Boga. Że to Pan Bóg pozwala na to, żeby ktoś rządził krajem. I również naszym krajem. I skoro Bóg zezwolił, żeby ktoś rządził krajem, to nie powinniśmy złorzeczyć albo mówić, że ta władza jest zupełnie od diabła. Bo ten werset mówi, że Bóg pozwolił tym ludziom rządzić. Dalej jest powiedziane, kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Zobaczcie, to jest werset, który powinniśmy dobrze sobie zapamiętać jako ludzie wierzący, ponieważ Jezusowi Chrystusowi bardziej zależy na tym, żebyśmy budowali Królestwo Boże w Giżycku i w okolicach, niż chodzili na jakieś demonstracje przeciwko jednej partii za drugą partią. Rozumiecie? My w ogóle nie powinniśmy jako ludzie wierzący się w te rzeczy mieszać. Nie ma nic złego w tym, że człowiek wierzący idzie i głosuje, nawet może powinien głosować, ale nie powinniśmy się brać udziału w czymś, co się ciągle sprzeciwia, dać się podburzyć, być za kimś albo przeciwko komuś. Że skoro już jest jakiś rząd, to powinniśmy zrozumieć, że Bóg na to pozwoli. I dalej czytamy, albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Słuchajcie, z tymi wersetami mamy duży problem, my Polacy. Bo my oczekujemy, że rządzący tym krajem będą uczciwi, prawda? Ale tak się nie dzieje, prawda? I właśnie to nas tak bardzo denerwuje. Ale te wersety nie mówią o tym, że władza będzie uczciwa. Te wersety mówią, że jeśli Bóg pozwolił komuś rządzić w tym kraju, to my jako ludzie wierzący mamy czynić dobrze. Mamy nie naśladować rządzących, ale mamy czynić dobrze. I nie mamy tak mocno pozwalać uczuciom działać w nas, że się strasznie denerwujemy. Bardzo wielu wierzących, jak włączy dziennik telewizyjny, to lepiej, żeby rodzina wyszła z tego pomieszczenia. Bo takie emocje buzują w nim po dzienniku telewizyjnym. A zobaczcie, te wersety mówią, poddaj się władzy i czyń dobrze. Nie mów w swoim sercu, jak oni mogą kraść, to ja też mogę. Właśnie nie możesz. Bo ty jesteś osobą, która należy do Jezusa Chrystusa. Ty masz czynić dobrze. Nie możesz tak myśleć, skoro syn ministra nie poszedł siedzieć do więzienia, że jechał po pijanemu, to ja też mogę. No właśnie nie możesz, bo syn ministra i minister nie należą do Jezusa Chrystusa. A ty należysz. Zobaczcie, między nami a nim jest różnica. I te wersety mówią o tym, że my mamy czynić dobrze i mamy się poddać władzy i państwu polskiemu w sensie prawa państwowego. I to jest prawda, że wielu tych wysoko postawionych nie przestrzega prawa. Tak jest. Ale my mamy zaufać Chrystusowi. My mamy się bać Chrystusa. On nas będzie rozliczał, a nie minister. Jeszcze jeden fragment z pierwszego listu Piotra, który mówi o władzy państwowej polskiej. Jeśli otworzymy sobie pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 13 do 17. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, czy to królowi, jako mającemu władzę, czy to namiestnikowi, jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. A tu jest powiedziane, że mamy być poddani nie tylko rządowi polskiemu, ale też lokalnym władzom w Giżycku. Piotr nas zachęca, że jako ludzie wierzący powinniśmy się poddać władzy i czynić dobrze. I dalej mówi, taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. I to jest w kontekście urzędników. Czasami urzędnicy prześladowali. Jak poczytacie historię Kościoła Baptystów, to Gottfried Alf, założyciel Kościoła Baptystów w Polsce, Niemiec, luteranin, non-stop siedział w więzieniu. W Mińsko-Mazowieckim, gdzie założyłem kościół, też siedział w więzieniu, w areszcie śledczym. Za to, że głosił Ewangelię. I on się nie oburzał w sercu. On po prostu wiedział, że musi siedzieć za Jezusa w więzieniu, bo Kościół Baptystów za jego czasów był sektą. I sektę trzeba zwalczać. Tak uznali urzędnicy. I zobaczcie, my mamy się na to nie oburzać, tylko mamy czynić dobrze. Żeby zamknąć usta ludziom, którzy mówią o nas źle. Że w końcu jakiś urzędnik albo ktoś, kto jest nam nieżyczliwy, mówi, ale ja go prześladuję, a on jest dobrym obywatelem Giżycka i robi dobre rzeczy. Tak to powinno działać. Dalej jest powiedziane, jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, nie jak niewolnicy Boga. Ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. Strasznie trudny werset do wprowadzenia dla Polaków. Jest powiedziane, że wszystkich mamy szanować. Nawet polityka, który kradnie. To jest szokujące, prawda? Ale mamy z szacunkiem się o nim wypowiadać i go szanować. Braci i siostry w Chrystusie, w Kościele mamy miłować. Boga się bać. A nie chodzi o to, że boję się powiedzieć do Boga ojca, tatusiu, to nie o to chodzi. Bać się Boga, to unikać zła, jest powiedziane Księga Przysłów Salomona. Kto się boi Boga, będzie żył według Biblii i nie będzie grzeszył. To znaczy, że naprawdę wierzy w to, że Bóg jest Bogiem. I zobaczcie, i mamy czcić króla, czyli oddawać szacunek władzy. I to jest bardzo trudne dla nas Polaków, którzy jesteśmy wychowani w takim duchu buntu. Prawda? Zabory, pierwsza wojna, druga, komunizm. Nas ciągle uczono, że władzy nie trzeba słuchać. Pamiętam, jak byłem łebkiem i słuchałem z tatą Wolnej Europy i przemawiał Urban, nasz wybitny minister, to tato mi zawsze powtarzał, jeśli Urban mówi tak, to jest dokładnie na odwrót. I tak było, prawda? Słuchajcie, mamy demokrację i czasami jak słuchasz niektórych ministrów, to dokładnie jest na odwrót, jak on mówi. Ale mimo to mam się wypowiadać o nim z szacunkiem, mam go nie przeklinać, mam mu nie złorzeczyć. Zobaczcie, Biblia tak naucza, nie pastor Sebastian. I to jest bardzo trudne dla nas Polaków. To tak króciutko odnośnie, jaka jest podejście do władzy naszej i do sprawiedliwości takiej ludzkiej. Także zobaczcie, ale inna rzecz, każdy kraj ma jakieś prawo, prawda? Ustanowione. I nie wszystkie kraje na świecie, w których ludzie mieszkają, mają identyczne prawo z prawem polskim, prawda? Nie wiem, czy o tym wiecie, ale Arabia Saudyjska, która jest najbliższym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych, w Arabii Saudyjskiej, gdybyście pojechali na wakacje do Arabii Saudyjskiej i na lotnisku złapali was z Biblią, groziłaby wam kara śmierci. Takie są przepisy w Arabii Saudyjskiej. Nie wolno mieć przy sobie Biblii. Za to jest kara śmierci. Powinniśmy w Polsce prowadzić identyczne prawo, że jeśli ktoś przyjeżdża z Arabii Saudyjskiej z Koranem, też powinna być kara śmierci. Zobaczcie, Arabia Saudyjska nie szanuje innych krajów, które są chrześcijańskie. Co chwilę jest tam ktoś torturowany i skazywany na karę śmierci za to tylko, że czyta Biblię. Jest zakaz posiadania Biblii. Jeśli ja o tym wiem jako pastor i wiem, że tam są ludzie wierzący, którzy nie mają dostępu do Biblii, Zadam wam pytanie. Czy powinienem przestrzegać prawa Arabii Saudyjskiej? Czy zapakować kilka Biblii i spróbować ich przemycić dla ludzi wierzących w Arabii? Co stoi wyżej? Prawo Arabii Saudyjskiej czy prawo Boga do Pisma Świętego? Jeśli w Szwecji, a to już kraj bliżej nas, całkiem niedaleko, jeśli w Szwecji jest prawo mówiące o tym, że homoseksualizm to jest orientacja seksualna, a nie grzech, i za wypowiedź, że homoseksualizm to jest grzech, pastor zielonoświątkowy poszedł do więzienia na 3 lata. W Szwecji pastor zielonoświątkowy wyszedł na kazalnicę i nie głosił kazania, tylko przeczytał wersety, które mówią o homoseksualizmie. Nie powiedział nic do tego, tylko przeczytał. Groziło mu, nie wiem czy odsiedział, ale groziło mu 3 lata więzienia. Takie jest prawo w Szwecji. Jeśli Biblia mówi, że homoseksualizm jest grzechem, a nie jest to normalne zachowanie, co mnie bardziej obowiązuje jako człowieka wierzącego? Prawo Szwecji czy prawo Biblii? Jeśli Biblia mówi, że jeśli ja kocham trójkę moich dzieci, to będę starał się je wychować po Bożemu, a więc będę je też karcił. W Starym Testamencie jest bardzo dużo na temat rózgi, nawet w liście do Hebrajczyków jest o rózdze. A jeśli prawo polskie, Sejm rok temu wprowadził zakaz karcenia dzieci, kogo mam bardziej słuchać? Sejmu polskiego czy Biblii? Słuchajcie, nadchodzi czas, że Unia Europejska będzie nam narzucać rzeczy, które są niezgodne z Biblią. Już to robi. Odnośnie wychowania dzieci, odnośnie wypowiedzi. Nie będziesz mógł powiedzieć, że homoseksualizm jest grzechem, bo za to pójdziesz do więzienia, będziesz miał grzywnę. Ale co stoi wyżej? Prawo Unii Europejskiej czy Biblia? Słuchajcie, powiem wam wstrząsającą historię, ale czytałem ją w książce z II wojny światowej. Wierzący Żyd w Jezusa Chrystusa, baptysta z Warszawy. Kiedy Niemcy wkroczyli do Warszawy, musiał się ukrywać, groził mu obóz koncentracyjny i poszedł do swojego zboru. I poszedł w nocy do pastora zboru baptystów w Warszawie i powiedział: pomóż mi. Na co pastor powiedział: nie mogę ci pomóc, bo mam przestrzegać prawa państwowego. A prawo państwowe, które ustanowiła Rzesza, jest, że nie wolno pomagać Żydom. I nie pomógł mu. Słuchajcie, to są prawdziwe historie. Co nas bardziej obowiązuje? Prawo państwowe czy prawo Biblii? Bo są dwa prawa. I czasami to, co naucza Biblia, jest całkowicie sprzeczne z tym, co naucza państwo. Sami to przeżyliście tutaj w Giżycku, że pierwszy pastor po II wojnie światowej, który był Polakiem, pomagał tym, którzy byli pochodzenia niemieckiego. Ale to było niezgodne z prawem komunistów, którzy tu byli, prawda? Co powinno zwyciężyć w naszym sercu? Według którego prawa funkcjonujemy? Ale Biblia mówi, że istnieje prawo, Boża sprawiedliwość, która stoi ponad prawem państwowym. Jeśli otworzycie sobie list do Filipian, apostoł Paweł, 3 rozdział, listu do Filipian i 9 werset. Paweł już to opisał, jak powinno być w naszym sercu, jako ludzi wierzących. 3:9 mówi tak. I żebym znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga opartą na wierze. A tutaj Paweł odnosi się do prawa żydowskiego. Mówi nie prawo żydowskie czy prawo, ale chodzi o sprawiedliwość Bożą, żebym w nim się znalazł. Paweł mówi o Bożej sprawiedliwości. Abym był w Bożej sprawiedliwości. Abym Boga się bał i słuchał tego, co On mówi do mnie. Sprawiedliwości Chrystusowej opartej na wierze. A to oznacza, że czasami pójdziesz do kogoś wierzącego ze zboru i powiesz: bracie, siostry, nie możesz tak robić. A ktoś powie: ale dlaczego? Bo to nie jest zgodne z tym, co Bóg naucza. To jest niesprawiedliwe, nie możesz tak robić. List do Efezjan, 5 rozdział, mówi też o tej Bożej sprawiedliwości. 5 i 2 wersety, 8, 9. Niegdyś bowiem byliście ciemnością. Paweł pisze, wy jako ludzie wierzący w Efezie kiedyś byliście w ciemności, byliście niewierzący, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Jeśli Jezus nas zbawił, od tej pory obowiązuje nas Biblia. Mamy żyć według Biblii, mamy świecić dla innych ludzi. Zobaczcie, teraz werset 9 jest bardzo ważny. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Jeśli ktoś z nas na tej sali uważa, że jest chrześcijaninem i świeci Jezusem Chrystusem ludziom niewierzącym w Giżycku, to można to poznać po tym, że będziesz osobą prawą, która przestrzega prawa, sprawiedliwa i zawsze mówisz prawdę. A bardzo często w kościołach chrześcijańskich w Polsce i w kościele baptystów tak się nie dzieje. Zależy, kto zgrzeszy w kościele. Jeśli to jest syn pastora, trzeba sprawę trochę inaczej załatwić. Jeśli to jest prezbiter jeszcze, to już jest poważna sprawa. Taki facet jest nie do ruszenia. Mogę wam takiej historii z Polski podać masę. I to się tyczy również kościoła, w którym jesteśmy. Jeśli to zwykły zborownik zgrzeszy, trzeba go upomnieć i usunąć ze zboru. Ale jeśli to jest na przykład biznesmen, który daje jedne z największych dziesięcin na zbór, trudna sprawa. Nie będzie na ogrzewanie w zimie. Stawiamy wyżej piec i ogrzewanie niż Jezusa Chrystusa i Jego prawo. I to są poważne sprawy. I wiele zborów tak funkcjonuje. Również w Polsce. Ale jeśli człowiek uważa się za wierzącego i chce chodzić do kościoła, to prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa można poznać po tym, że tam jest prawość, tam jest sprawiedliwość, tam nie ma załatwiania spraw pod dywan. I tam jest prawda. Bo Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Być człowiekiem sprawiedliwym to trwać w Bogu, w Chrystusie. Jeśli spróbujesz sprawę wyciszyć, w jednym z kościołów w Polsce w niedzielę zebrali się ludzie, tak jak tutaj na nabożeństwo, i w piwnicy odkryli, że gospodarz kościoła, człowiek wierzący, powiesił się. Ponieważ byli w małej miejscowości, tak jak Giżycko, bali się, że to się rozniesie po całym mieście, więc powiedzieli, że miał zawał serca. Da się tak zrobić? Da się. Ale czy to jest prawda i sprawiedliwość? Nie. Czy Jezus Chrystus dalej będzie przychodził na nabożeństwa do tego kościoła? Nie będzie. Dlatego, że w Apokalipsie jest powiedziane, że Jezus mówi: stoję u drzwi i kołaczę. Jak mnie wpuścicie, to wejdę. Nie ma mnie pośród was. Jezus może nie być w kościele w ogóle na nabożeństwie. Pewien Murzyn chciał... Nie ma dobrego słowa na człowieka z inną karnacją. Rozmawiałem kiedyś z żoną pastora, która jest z RPA, i mówię: Mona, czy Murzyn to jest ładnie? Ona mówi: nie. Czarny jest ładnie? Ona mówi: nie. Jak jest ładnie? Ona mówi: nie wiem. Także słuchajcie, nie jestem rasistą. Mam znajomych, którzy są Murzynami. Pewien Murzyn w Stanach Zjednoczonych chciał być członkiem zboru, gdzie byli sami biali. Przyszedł na nabożeństwo, siadł z tyłu. Po nabożeństwie podszedł do pastora i powiedział tak: pastor, ja bym chciał być członkiem waszego kościoła. Pastor wiedział, że jeśli wyrazi zgodę, to będzie miał poważną rozmowę z radą zboru i z całym zborem na członkowskim. Więc pastor powiedział do niego tak: słuchaj, idź do domu i módl się przez 2 tygodnie. Posłuchaj tego, co Bóg mówi do twojego serca. Po 2 tygodniach ten Murzyn John wrócił, siadł z tyłu. Pastor nie mógł się doczekać, aż się skończy nabożeństwo, żeby go zapytać, co on powie. I pyta się: John, no i co? Modliłeś się? Modliłem. Czy Bóg coś do ciebie powiedział? Powiedział. A co powiedział? Jezus Chrystus mi powiedział, że już od 5 lat próbuję się dostać do waszego kościoła i nie powinienem się wciskać przed niego. To był bardzo porządny zbór baptystyczny. Białych ludzi. Mieli fajne nabożeństwo, mieli fajne uwielbienie i pastor fajne kazania głosił. Tylko był pewien problem. Jezusa tam nie było. A wiecie często, dlaczego Jezusa nie ma? Bo nie ma w Kościele sprawiedliwości. Bo nie ma załatwiania spraw. Bo ktoś trwa w grzechu, ale daje dużą dziesięcinę, albo jest biznesmenem, albo jest starszym zboru i sprawy lepiej nie ruszać. Wyciszmy ją. I Jezusa wtedy nie ma w takim kościele. Owocem tego, że człowiek jest nawrócony i chodzi z Bogiem, jednym z owoców jest to, że człowiek jest sprawiedliwy. Ale też wobec samego siebie. Jeszcze jeden fragment o tej Bożej sprawiedliwości. 1 Tymoteusz, 1 rozdział i werset 8. Paweł pisze tak. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje. Czyli Paweł tu pisze o prawie Bożym, czyli o Biblii. Paweł mówi, prawo, Słowo Boże jest dobre, jeśli się do niego stosujemy. Rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone. Zapamiętajmy ten werset, to jest jeden z najważniejszych wersetów Biblii. Nie atakujmy sąsiadów i ludzi niewierzących Biblią. Biblia nie jest dla niewierzących. Biblia jest dla wierzących. Jak człowiek, który nie zna Jezusa i nie czyta Biblii, ma się stosować do Biblii? Po co cytować komuś, kto nie oddał życia Jezusowi Biblię? Jak on w ogóle nie uznaje Biblii? Paweł o tym pisze. Zobaczcie. Rozumiejąc, że prawo jest nie dla sprawiedliwego, jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie. I tu nie chodzi o niewierzących, bo oni w ogóle nie znają Biblii. Tu chodzi o ludzi wierzących, którzy się nawrócili, ale zaczynają znowu postępować grzesznie. Ale jeśli ktoś z nas na tej sali żyje według Biblii, jest sprawiedliwy, to zakazy i nakazy nie stosują się do ciebie, bo ty się chcesz podobać Bogu. Ale jeśli osoba wierząca, członek zboru, zaczyna nie stosować się do tego, co sam w domu czyta w Biblii, to do takiej osoby jest Biblia. Te wszystkie zakazy, przykazania i nakazy. I zobaczcie, do kogo jest te wszystkie nakazy biblijne przeznaczone. Dla postępujących bezprawnie. Czyli ktoś, kto zaczyna żyć wbrew Biblii. Dla niesfornych. Słowo niesforny to taki buntownik. To są bardzo aktywne osoby na członkowskim. To są bardzo często osoby, które nic nie robią w kościele, ale zawsze są na członkowskim, lubią zabierać głos. Osoba, która jest buntownikiem. Dla bezbożnych. Osoba, która nie żyje według Biblii. Dla grzeszników. Dla niegodziwych. Światowców. Światowiec to jest ktoś, kto bardziej lgnie do tego, co się dzieje w Giżycku za kościołem niż kościołem. Gottfried Alf w Łodzi w zborze baptystów włączył 9 facetów za to, że byli letni. Czyli bardziej miłowali świat niż kościół baptystów w Łodzi. Gdyby on dzisiaj zmartwychwstał, z 5000 baptystów w Polsce zrobiłoby się z 1000. Facet był bardzo ostry. Dla ojcobójców, dla matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników. Biblia jest dla rozpustników. Dla wierzących, którzy odchodzą od Biblii i zaczynają grzeszyć. Dla mężczyzn współżyjących ze sobą. Czyli Biblia jest też dla tych, którzy wchodzą w homoseksualizm. Dla handlarzy niewolnikami, dla kłamców, krzywoprzysięzców, dla popełniających cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką. Biblia służy po to, żeby upominać siebie nawzajem. Pod warunkiem, że ktoś w ogóle czyta Biblię i oddał życie Jezusowi. Nie mogę upominać kogoś w świecie, kto nie czyta Biblii. Najpierw muszę go przeprowadzić do Chrystusa. My nie mamy Biblią atakować ludzi niewierzących. Biblia jest po to, żebyśmy zachowali siebie nawzajem w prawdzie sprawiedliwości. Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół Baptystów powinien być ostoją prawdy i sprawiedliwości. Ludzie w mieście powinni mówić, tamci ludzie u Baptystów to są sprawiedliwi ludzie. Jeśli tamten człowiek od Baptystów ci powie tak, to zawsze tak zrobi. Tam nie ma nieprawości. Pytanie, czy tak ludzie o was myślą, o nas myślą. Giżycko. Ludzie powinni nas z tego znać, że jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi, że nie trzymamy niczyjej strony, ale zawsze mówimy prawdę. Także sprawiedliwość państwowa, przepisy państwa polskiego, jeśli nie kłócą się ze sprawiedliwością Bożą, to wtedy nas obowiązują. Ale jeśli przepisy państwa polskiego stoją w sprzeczności z Biblią, nie obowiązują mnie. Rozumiecie? Bóg patrzy na to, czy ja postawię wyżej sprawiedliwość Bożą niż sprawiedliwość państwową. To kazanie będzie w internecie, także ja kiedyś za nie odpowiem przed państwem polskim. Mój ojciec siedział w więzieniu za Solidarność. Ja wtedy miałem chyba 11 lat. Kiedy mój dziadek siedział w więzieniu, to ojciec też miał 11 lat. Syn mój ma teraz 11 lat. Czas się zbliża. Obowiązuje nas sprawiedliwość Boża w pierwszej kolejności. Jeśli wybuchnie wojna i znowu będą prześladowani Żydzi, mam pomóc Żydom. Jeśli wybuchnie wojna, mam pomóc każdemu chrześcijaninowi. Nieważne, czego ścigają. Państwo lub Unia Europejska, jeśli zabroni mi rozpowszechnienia Biblii, nie podporządkuje się temu. Jeśli Unia grzech nazwie skłonnością seksualną, a nawet jeśli 1000 profesorów psychologii i psychiatrii powie, że homoseksualizm jest wrodzony od dziecka, ja bardziej zaufam Biblii niż 1000 profesorów, których opłaciła Unia Europejska. I dalej będę mówił, że homoseksualizm jest grzechem, bo Biblia tak naucza. Bo Bóg stworzył ten cały świat i również tych mądrych profesorów, którzy dla kasy zrobią wszystko. Zachęcam was, żebyście wypożyczyli sobie taką książkę Płeć mózgu. To nie jest chrześcijańska książka. Napisała ją dziennikarka i doktor biologii, czy odwrotnie. Ona była doktorem biologii, a on dziennikarzem. Dwoje niewierzących ludzi. Napisali książkę o tym, że mózg kobiety różni się od mózgu mężczyzny. I że już dawno to profesorowie wiedzieli, ale bali się i wszystkie badania wkładali do szuflady, bo bali się komunistów i feministek. Rewelacyjna książka pokazująca o tym, że bardzo wielu mądrych ludzi boi się i mówi tylko to, co uniwersytet jest w stanie przyjąć, bo boi się utraty pracy. Jeśli Unia nakaże mi wydawać policji tych, którzy są ścigani listem gończym z powodu głoszenia Jezusa, będę nadal pomagał takim ludziom. To jest mój obowiązek, bo mam bać się bardziej Boga i Biblii niż Unii Europejskiej, czy rządu polskiego. Księga Jozuego, 24 rozdział i 15 werset. Jozue, generał Jozue, który z armią żydowską wkroczył do ziemi obiecanej, był głównodowodzącym, pod koniec swojego życia powiedział tak. Gdyby jednak wam, i zwrócił się do Żydów, zebrali się wszyscy mężczyźni, stanęli przed nim i powiedział do nich tak. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Jahwe, rozstrzygnijcie dzisiaj. Jeśli wam się nie podoba iść za Bogiem Jahwe, to zastanówcie się, komu służyć chcecie. Czy Unii Europejskiej, której służyli wasi sąsiedzi po drugiej stronie rzeki? Odra. Po to jest Biblia, żebym ją czytał w kontekście dzisiejszym. Bo jeśli Stary Testament to wszystko do Żydów, to nie czytajcie Starego Testamentu. Więc generał Jozue mówi do nas dzisiaj. Gdyby jednak wam nie podobało się służyć Jahwe, Jezusowi Chrystusowi, zastanówcie się, komu służyć chcecie? Czy Unii Europejskiej, której służyli wasi sąsiedzi po drugiej stronie rzeki Odry? Czy też bóstwom słowiańskim, w którym kraju zamieszkaliście? No tak, my przyszliśmy już z Azji jako katolicy. Tak? Polacy, Słowianie sprowadzili się na tę ziemię i przyszli z Azji i nie byli chrześcijanami i katolikami. Byli Słowianami, którzy modlili się do różnych bóstw. I możemy do tego wrócić. Ale Jozue mówi tak, ja sam i mój dom służyć chcemy Jahwe. Ja sam i mój dom będziemy służyć Bogu prawdziwemu. I to powiedział generał Jozue do wszystkich Żydów. I to mówi dzisiaj do nas. Musimy się naprawdę zastanowić, bo żyjemy w trudnych czasach. I w najbliższym czasie ludzie wierzący będą szli do więzienia nie dlatego, że są chrześcijanami, ale dlatego, że na przykład wychowujesz dziecko zgodnie z Biblią i karcisz je. Ale mądry pan profesor psycholog, którego dziecko jest narkomanem i występuje w polskiej telewizji, mówi co innego. A kiedy dziennikarz go zapyta, a jak pan wychował swoje dziecko, a to już inna sprawa, co ma wspólnego moje dziecko z tym, co ja teraz mówię? No to, że pan mówi, a to nie działa w pańskim życiu. A on mówi, a to moja osobista sprawa. Najlepszymi ekspertami są właśnie ci, których dzieci się wykoleiły, ale mają przed nazwiskiem profesor psychologii. Najlepszymi ekspertami w ogóle w wychowaniu dzieci są ci, którzy nie posiadają dzieci. Najlepszymi ekspertami w sprawach małżeńskich są ci, którzy już mieli 4 żony. A on już o kobietach wie wszystko. Tylko, że on poniósł porażkę 4 razy. Ale ma przed nazwiskiem profesor. Zobaczcie, są dwie sprawiedliwości. Jest państwowa sprawiedliwość i Boża. Ale jest też jeszcze taka ludowa sprawiedliwość. Taka nasza. Jeśli otworzycie sobie Ewangelię Mateusza, 20 rozdział, to tu jest o ludowej sprawiedliwości. Słuchajcie, kiedy byłem w Kościele katolickim i chciałem zostać księdzem, to jeździłem do seminarium katolickiego i rozmawiałem z pewnym księdzem właśnie o tym fragmencie. Nie będę go czytał, znacie go dobrze. Przypowieść o rolnikach w winnicy, że bardzo bogaty człowiek miał wielką winnicę i brakowało mu rąk do pracy, kiedy zbierano winogron, prawda? Wyszedł rano na rynek, zebrał wszystkich facetów, którzy byli na rynku i mówi: idźcie, pracujcie do mojej winnicy, zapłacę wam denara. Umówił się z nimi na dniówkę, prawda? Czyli na polskie można powiedzieć 100 zł. Idźcie, pracujcie 10 godzin, za 100 zł wam wypłacę. Ale ponieważ było tak dużo zbiorów i brakowało rąk, poszedł o 12 i znowu spotkał facetów, którzy siedzieli pod budką z piwem i mówi: dlaczego nie pracujecie? Bo nikt nas nie zatrudnił. Mówi: idźcie do winnicy, zapłacę wam, co trzeba. No i poszli. Jest powiedziane, że zaraz godzinę przed zakończeniem pracy poszedł na rynek i znowu zatrudnił facetów, którzy cały dzień siedzieli i czekali, że ktoś ich zatrudni. I kiedy skończyła się dniówka, poprosił swojego zarządcę, który wypłacał pieniążki, mówi tak: najpierw wezwij tych, którzy pracowali tylko godzinę i zapłać im 100 zł. Później tych, którzy pracowali 3 godziny i też im zapłać 100 zł. A tym, którzy pracowali 10 godzin, też 100 zł. Wyobraź sobie, że jesteś tym, który pracował 10 godzin. W Giżycku, przy jachtach, cały dzień czyściłeś i malowałeś 10 godzin za 100. A ktoś pracował tylko godzinę w Giżycku przy jachtach i też dostał 100. I wtedy mówisz, podchodzisz do niego, przytulasz go i mówisz: bracie, tak się cieszę, że też dostałeś 100, tak? Takie uczucia się pojawiają w twoim serduszku? Nie, brzuszek cię boli z nerwów, ścisnął ci się żołądeczek i mówisz: co za złodziej. I nie masz na myśli tego, który dostał 100, tylko tego biznesmena, który ma hangar z jachtami. Mówi: co za złodziej. Podejrzewam, że to jest jakieś pochodzenie rosyjskie. Uczciwy Polak i Niemiec by tak nie zrobił. Słuchajcie, nerwy wam puściły i tym ludziom puściły nerwy. I przyszli do właściciela winnicy, mówią: to, co zrobiłeś, jest niesprawiedliwe. Na co on mówi: a na ile się umówiliśmy? Na 100. Wypłaciłem wam 100? Tak. A to jest niesprawiedliwe. Oni też dostali 100. Zobaczcie, i to jest sprawiedliwość ludowa. Dlaczego wszyscy dostali po równi? A wiecie, jaka jest prawda? Część Żydów w czasach Pana Jezusa, kiedy opowiadam tą historię, nie mieli swojej ziemi, mieli żony i dzieci. Jeśli ten facet nie poszedł i nie zarobił dniówki, to wracał do domu i rodzina na drugi dzień nie miała co jeść. Rozumiecie? I ten biznesmen, który miał winnicę, to był dobry Żyd, to był dobry człowiek. I on im nie zapłacił za 10 godzin pracy. On im dał 100, żeby mieli co jeść, całą rodziną. I on mówi do nich: dlaczego wy się na mnie złościcie, że ja jestem dobry, że ja chcę im dać? Ale zobaczcie, wiele razy nam się takie coś załącza. Kiedyś pracowałem na budowie, jak byłem pastorem, zrezygnowałem z bycia pastorem i pracowałem na budowie. Z takimi, i to jest prawdziwa dopiero ewangelizacja. Faceci piją, tam dopiero jest dżungla. I kopałem rów z takim starszym panem. I on mówi do mnie tak: zobacz, co za złodziej. Dzisiaj mówi, czytałem gazetę, co za złodziej. A ja mówię, kogo masz na myśli? A no, wybrali nowego dyrektora ZOZ-u. I zobacz, ten złodziej będzie zarabiał 15 tysięcy na miesiąc. Co za złodziej. Ja mówię, słuchaj, gdyby ciebie wybrali dyrektorem ZOZ-u i miałbyś mieć pensję 15 tysięcy, zmniejszyłbyś sobie do 5, a on mówi, no co ty, głupi jesteś? No mówię, widzisz, ten dyrektor nowy, którego wybrali, też nie jest głupi. Dlatego sobie nie zmniejszy. Słuchajcie, łatwo jest mówić o kimś, ale trudniej jest być na jakimś stanowisku i zmniejszyć sobie pensję. Wiecie, że w Polsce jest 5 takich burmistrzów? Kiedy doszli do władzy w swoich miejscowościach, niektóre podobne do Giżycka, stwierdzili, że jest tak mało pieniędzy w kasie miasta, że pensję, którą miał poprzednik 15-20 tysięcy, oni sobie zmniejszyli do 5. Wiecie, że co roku ludzie ich wybierają? Że to są uczciwi ludzie i jest ich tylko 5 w Polsce. Bo stwierdzili, że miasta nie stać na to, żeby on miał taką pensję. Obciął sobie i obciął wszystkim urzędnikom, ale zaczął od siebie. Ale brzuch mnie boli z nerwów, kiedy nasz premier występuje i mówi, że trzeba ciąć. Tylko, że nie zaczyna od siebie. Prawda? Ale Biblia mówi, że my mamy być dobrzy. My mamy być uczciwi. Zobaczcie, to jest ludzka sprawiedliwość. Bóg nie chce, żeby ci się załączała taka sprawiedliwość ludzka, bo się pogubisz w tym. Ludzka sprawiedliwość. Podam przykłady. Ktoś wygrał 2 razy w totolotka, a ty ani razu. To jest niesprawiedliwe. Moja córka zginęła w ataku terrorystycznym, to jest niesprawiedliwe. Prawdziwa historia, teraz wam mówię. Czytałem w gazecie wyborczej czy w Rzeczpospolitej. Małżeństwo z takiego miasta jak wy było dumne, że córka dostała się na najlepsze studia w Anglii, na najlepszy uniwersytet. Wszystkim opowiadali, że Bóg im pobłogosławił. Wsiadła do autobusu, który wysadzili terroryści i zginęła na miejscu. Ci sami ludzie powiedzieli, że Bóg nie istnieje. Bo powiedzieli, Bóg jest niesprawiedliwy. Nasza córka zginęła. Ale kiedy dzieci żydowskie wylatują w powietrze w Izraelu co pewien czas, albo w innych częściach świata, to tym ludziom nie przeszkadzało wierzyć w Boga. To jest taka ludzka sprawiedliwość. Mój synek ma raka. To jest niesprawiedliwe, Panie Boże. Dlaczego synek tamtej sąsiadki nie ma raka? To jest taka ludzka sprawiedliwość. Nie dostałem się na studia, to jest niesprawiedliwe. Sąsiadowi postawili latarnię, gmina a mi nie. To jest też prawdziwa historia ode mnie, z mojego domu. Sąsiad dostał latarnię, ja nie. To jest niesprawiedliwe. Dalej mi nie postawili latarni koło domu. Ten, który mam do sprzedania. Także słuchajcie, Jezus mówi tak, błogosławieni, albo inaczej szczęśliwi, którzy łakną i pragną Bożej sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Bóg chce cię nasycić, jeśli widzisz, że sam jesteś sprawiedliwy. Ale jeśli chcesz, żeby jakieś sprawy w kościele w Giżycku się wyjaśniły, albo w twoim kraju, w twoim mieście, a sam jesteś niesprawiedliwy, to nie możesz tego od Boga oczekiwać. Bóg mówi, a kto to mówi? Ty mówisz to do mnie? Ty mówisz o sprawiedliwości, kiedy sam jesteś niesprawiedliwy? Rozumiemy to? Nie możemy powiedzieć, że ktoś kradnie, jeśli sami kradniemy. Bożej sprawiedliwości, a nie dziejowej sprawiedliwości. To ma się dziać Boża sprawiedliwość. My Polacy już nie odzyskamy Wilna. Ale sprawiedliwie to powinno być tak, że Wilno jest polskie. I Lwów. Tylko, że Giżycko nigdy nie było polskie. To jest ciekawe, no nie? Że ludzie mają ciekawe wyobrażenia na temat mapy Polski. Polacy. To powinno być zawsze polskie. Ale całe Prusy nigdy nie były polskie. Powinniśmy oddać je Niemcom. Ma się dziać Boża sprawiedliwość, a nie nasza ludzka, jakaś dziejowa. Boża sprawiedliwość, że grzech na świecie zostanie osądzony. Wszelka obłuda i zakłamanie. I to ma się zacząć od Bożego Kościoła. Od Kościoła to się ma zacząć. że zostaną wszystkie bożki zniszczone, że wyjdą wszystkie kłamstwa, lewe interesy. Nie wiem, czy oglądaliście taki film, zachęcam. Lot się nazywa. Z Washingtona. Ten facet jest wierzącym człowiekiem z Kościoła Zielona Świątkowego. I w tym filmie gra alkoholika, który jest alkoholikiem czynnym i lata, jest pilotem i prowadzi olbrzymie samoloty. I uratował życie wszystkim ludziom w samolocie, który pilotował. Ale był wtedy podchmielony. Jest taki moment w filmie, że on cały czas kłamie, że nic nie wypił. I kobieta, która prowadzi śledztwo, pokazuje mu koleżankę i mówi, czyli to ona wypiła te dwie buteleczki. I coś w nim pękło. Nie był w stanie już dalej kłamać. I trafił do więzienia. Jeśli oczekujemy sprawiedliwości Bożej, to musimy zacząć od siebie. Ona się tyczy każdego z nas. Już kończąc kazanie. Sprawiedliwość Boża dla Polski jest wyrażona w Ewangelii Łukasza. To jest sprawiedliwość, którą Bóg chce uczynić również w Polsce i również w Giżycku. 12 rozdział Ewangelii Łukasza, 2-3 werset mówi tak. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. I to jest Boża sprawiedliwość. Jeśli ktoś z nas nie boi się Boga i jest w stanie we własnym domu plotkować o kimś, mówisz o rzeczach, których byś tej osobie w oczy nie powiedział, albo dzwonisz do kogoś i mówisz, słuchaj, a ona to i to, tylko jej nie mów. Wszystko, co szepczesz w domu na ucho kogoś innego, a nie masz odwagi powiedzieć tej osobie w twarz, wyjdzie to na jaw. I to jest sprawiedliwe w oczach Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo niewygodne. Dlatego powinniśmy naprawdę się zastanawiać, co my mówimy do innych. Bo to, co mówisz do innych, powinieneś powiedzieć tej osobie, o której mówisz. To jest Boża sprawiedliwość. Bóg chce, aby wyszło na jaw wszystko, co jest, wszystkie motywy serca, wszelka chciwość, zazdrość, gniew i morderstwa. Jezus jest zainteresowany tym, żeby to wszystko odkryć, również w naszym kraju. Takiej sprawiedliwości dla Polski mamy łaknąć i pragnąć, gdzie nie ma żadnego wybielania spraw, żadnej obłudy i lizustwa. Mamy pragnąć Bożej sprawiedliwości dla Polaków, bo Boża sprawiedliwość to jest nic innego jak Chrystus. Mamy pragnąć Chrystusa i Bożej sprawiedliwości opartej na prawdzie. Amen.